Powiem wam, to jest po prostu jakiś Boży majstersztyk, jak to Słowo Boże do mnie przyszło. Powiem wam całą prawdę i tylko prawdę, choć to nie będzie łatwe. Pamiętacie kiedy ostatni raz dzieliłem się słowem, to mówiłem o jedności, o tym, co niszczy jedność, co uderza w tą jedność. Mówiłem o jedności w relacji z Bogiem, z relacji małżeńskiej, w relacji w Kościoła. I tymi trzema rzeczami były egoizm, takie konsumpcyjne, naładowane oczekiwaniami do Boga, Kościoła i współmałżonka życie. Legalizm, takie powierzchowne traktowanie chrześcijaństwa, tak jak faryzeusze, tylko zewnętrzna strona miski się liczyła. Taka czystość form, natomiast serce to jest zupełnie inna historia. I trzecia rzecz była straszna, wszeteczeństwo, grzechy natury cielesnej i duchowej. Izrael przede wszystkim grzeszył duchowo, oddawał się bałwochwalstwu, a tych bałwanów wcale nie jest mniej na tym świecie, ale więcej, są bardziej nowoczesne, niewystrugane z drzewa, mogą być z plastiku, mieć dobry lakier albo mieć nową dachówkę. Więc bardzo dużo jest bałwanów. Wielka wszetecznica z Księgi Objawienia upiła swą rządzą narody, języki i ludy. I to pokazuje, jak bardzo upowszechniony jest ten grzech w dzisiejszym świecie, w czasach końca. A my mamy przecież strzec jedności jak takiego klejnotu, jak skarbu, bo to jest skarb Bożego Królestwa. I dzisiaj chcę dotknąć troszkę nieco innego tematu, innego aspektu naszego życia, ale poniekąd wiąże się to troszkę też z jednością. Bo jest ktoś, kto, i o nim chcę trochę powiedzieć, kto chce zniszczyć nasze życie, a przede wszystkim zaczyna to od rozbicia jedności z Bogiem. Nie ulega żadnej wątpliwości, że od jedności z Bogiem bierze się wszystko, co dobre w naszym życiu. Kiedy jest tak dobry przepływ, kiedy jest to wszystko udrożnione i możemy czerpać z krzewu winnego, to wtedy dużo dobra jest w naszym życiu. I jeśli jest brak, jeśli są deficyty, to z tego też bierze się spora część naszych życiowych kłopotów. Gdybyśmy zawsze mieli taką dobrą społeczność z Bogiem, no pewnie uniknęlibyśmy wielu dróg, wielu błędnych decyzji, może też wielu nieporozumień, a może różnych też niepotrzebnych zgrzytów. Myślę, że najmniej zainteresowaną we wszechświecie naszą jednością, najmniej zainteresowaną osobą we wszechświecie naszą jednością z Bogiem jest diabeł. Pomyślmy na chwilę. On rozbił jedność istot niebieskich. Zbuntował się kiedyś przeciwko Bogu, zanim podążyło mnóstwo aniołów nazywanych w Biblii złymi duchami, tudzież demonami. Czasem potocznie mówimy o upadłych aniołach. On rozbił jedność pierwszych ludzi z Bogiem, poddając w wątpliwość Słowo Boże, uwodząc kobietę, która w mieniu oka wyszła przed szereg z cienia mężczyzny, wyszła, przejęła przywódczą rolę w tym pierwszym małżeństwie i w ten sposób oboje upadli. Zarówno Adam, który w milczeniu przyglądał się tej całej sytuacji, a próbował to wszystko, i Ewa też upadła. Razem upadli. I ta jedność z Bogiem skończyła się. Diabeł stał również za rozbijaniem jedności z Bogiem mężów Bożych. Rzucał pomówienia, jakiejś podejrzliwości. Takim wielkim przykładem jest Job, gdzie diabeł wypraszał sobie, aby Bóg dopuścił próby w życiu tego człowieka, bo uważał, że Job nie jest za darmo taki wierny Bogu. Nie jest za darmo taki bogobojny, ale właśnie z powodu błogosławieństw, jakie ma od Boga. A więc zobaczcie, jaką podejrzliwość on siał, jakie insynuacje on tam siał. Co mógł myśleć o Bogu ten bogobojny człowiek, kiedy zwaliło się na niego tyle doświadczeń? No, żona Joba nie wytrzymała, zaproponowała złorzecić Bogu i lepiej umrzeć. Lecz Job nie zgrzeszył ani w słowie, ani w żadnym uczynku. I choć tego też wprost nie przeczytamy, myślę, że diabeł stał za rozbijaniem narodu izraelskiego, za podziałami w tym narodzie. Zawsze w tle każdego rozłamu w tym narodzie mamy jakieś bałwochwalstwo, odstępstwo, porzucenie Boga, jakieś nieprawe rozlanie krwi, jakieś zwiedzenie części tego narodu. Diabeł również rozbijał jedność uczniów Pana Jezusa. Gdy byli razem, na wierzch wychodziły szybko ich różne słabości, a okazywało się, że to byli w sumie bardzo ambitni ludzie. No pytanie to, co w ogóle robili przy sieciach rybackich? Jednak teraz każdy chciał jakoś brylować, chciał być pierwszy w Królestwie Bożym. Idź precz ode mnie, szatanie, mówi pewnego razu Pan Jezus na te cielesne pouczenia Piotra. Kiedy on go pouczał, że Panie, nie mów o śmierci, nie przyjdzie to na Ciebie. Pan Jezus widział w tym toku rozumowania myśl szatańską, myśli szatana. Szatan też wzbudził w Judaszu chęć wydania go, a wkrótce potem omotał jego serce zupełnie. I chociaż diabeł stoi za rozbijaniem jedności w każdej sferze życia ludzi, wzbudzając w sercach ludzi różne podejrzliwości, pożądliwości, zazdrość, bunty, knowania, rozłamy, to jednak wiele wysiłku nie musi w to wkładać. A nie musi wkładać wiele wysiłku, dlatego ponieważ każdy z nas posiada w sobie dostateczny, duży potencjał ku temu, aby te nasze własne żądze, własne pożądliwości zwiodły nas, aby te nasze własne złe myśli i dążenia zwiodły człowieka. Sprowadziły nas na manowce. Apostoł Paweł powiedział, diabelskie zamysły, jego zamysły są nam znane. I mamy Słowo Boże, możemy przewidywać działania, jakie podejmuje diabeł, możemy widzieć, jaką strategią się on posługuje. I nauczanie apostołów demaskuje jego działalność, tego Bożego przeciwnika, zwodziciela, nazywanego też oskarżycielem ludzi. I chciałbym, byśmy mogli przyjrzeć się pewnemu ciekawemu fragmentowi Słowa Bożego. To jest pierwszy list apostoła Piotra, 5:6-11. Apostoł Piotr w pierwszym liście, 5:6 i dalej napisał. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał, do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Zacznę może dość intrygująco od bardzo nietypowego świadectwa, ale wytłumaczę się z niego na koniec. I może to wyjaśni, dlaczego akurat ten fragment przyszedł, dlaczego go w tym minionym tygodniu rozważałem. Właściwie to kazanie powstało w minioną niedzielę. W nocy, tydzień temu, z soboty na niedzielę, miałem taki bardzo dziwny sen. Śniło mi się, że gdzieś byłem w jakimś dzikim miejscu i gdzieś z zarośli wyszła rodzina białych lwów. No to w te pędy, nogi za pas. To w ogóle niecodzienne zjawisko. Na świecie to chyba jest białych lwów takie pojedyncze sztuki. Takie odchylenie od normy w ogóle. A tu cała taka rodzina białych lwów. No i lwica się rzuciła za mną. Jakoś uciekłem do jakiegoś ogrodzenia. I był tam taki wielki człowiek, chyba ze 3 metry miał. Zapytał, czy go poznaję. Nie bardzo kojarzyłem, choć pogodna twarz, takie przyjemne usposobienie. Czułem się jak małe dziecko, taki wielki, 3-metrowy ktoś. Nawet sobie pomyślałem w tym śnie, o, wujek Staszek, ale... Popatrzyłem na twarz, nie, to nie wujek Staszek. Tak na marginesie nie widziałem gościa kilkadziesiąt lat. I on mi dał takie wielką kość, takie, to było takie wielkie żebro, żebym rzucił tej lwicy, która gdzieś tam za ogrodzeniem była. No i ona narzuciła się zaraz na to żebro i to było takie dość takie wymowne to było, bo to tak jakby by chciał zakomunikować tej lwicy, że to królem zwierząt jest lew, a nie lwica. W każdym razie wtedy się obudziłem. I oczywiście chcę wyjaśnić teraz coś. Nie opieramy się na snach, wizjach, objawieniach, nie kształtujemy teologii na tej podstawie, nie formujemy doktryn w ten sposób, więc nie będzie też wykładu słów, to nie lekcja z sennika jakiegoś. Biblia przestrzega nas przed tym, żeby właśnie tego nie robić, że od mnóstwa snów jest głupia mowa, więc w tym miejscu się zatrzymamy. Ale to było takie bardzo realne dla mnie, bardzo sugestywne, że gdy się obudziłem, zastanawiałem się nad różnymi takimi rzeczami, dlaczego rodzina lwów była inna niż wszystkie lwy, dlaczego to lwica się rzuciła na mnie, a nie jakiś lew. I tak sobie tak myślałem jeszcze na łóżku o tym, wstałem, otworzyłem Biblię i wiedziałem, co mam przeczytać. To jest ten fragment. Biblia mówi, diabeł chodzi wokół nas jak lew ryczący. Tam jest lew, a nie lwica. Też to sprawdziłem. Wtedy zadałem sobie pytanie, jak polują lwy. I tutaj moje oczy zaczęły się otwierać szeroko. Sięgnąłem do powszechnej skarbnicy informacji, czyli internet, aby coś dowiedzieć się na ten temat. I co znalazłem? Otóż, to nam pomoże oczywiście w tym tekście. Lwy polują najczęściej stadnie. Najczęściej nocą, gdyż ich wzrok wtedy jest sześciokrotnie silniejszy, lepszy od wzroku innych zwierząt. A więc lwy unikają konfrontacji w świetle. Zresztą tak samo diabeł woli działać skrycie, nie wychodzi na światło, bo w świetle, dodajmy Bożym, wychodzi wszystko na jaw jako potępienia godne, jest to czytelne, odsłonięte, wszystko w światło. Więc diabeł w świetle traci swoją przewagę, ale w ciemności on lubi ciemności. Lwy też lubią, potrafią mieć przewagę wtedy sześciokrotną. Lwy i lwice głośno porykują, lecz uwaga, to lwice atakują zdobycz. Najczęściej, bardzo rzadko zdarza się, że lwy, bo panowie to na ogół u lwów takie śmierdzące lenie i tchórze i lwy uchylają się od takich konfrontacji. Wypuszczają się więc lwice, jeśli tylko można nie wezmą udział w jakimś takim frontalnym ataku, ale chętnie porykują. Rodzina lwów, by dopaść ofiarę, używa niesamowicie inteligentnych taktyk. Ryk lwów to rodzaj specyficznej komunikacji. Jest słyszalny ponoć do 8 kilometrów, tam gdzie lwy żyją. I te lwy więc tak pomrukują, porykują tu i ówdzie i w końcu ten dźwięk dochodzi do potencjalnej ofiary. Ofiara już wie, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo. Jeszcze nie potrafi wiele zidentyfikować. Ryk pozwala lwom zlokalizować tą ofiarę. W jaki sposób się to dzieje? Otóż ta ofiara, reagując na to, co słyszy, zaczyna uciekać od źródła swojego niebezpieczeństwa i tym samym zdradza swoją pozycję. Podobnie jest w życiu. My też mamy różne sposoby radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach i na ogół co robimy? Pchamy się w gorsze problemy? No przysłowie mówi, jak z deszczu pod rynnę, to się zdarza, ale na ogół zamiar nasz jest taki, uciec od niebezpieczeństwa. I tak samo zwierzęta mają taki instynkt, który uruchamia się w nich niemal automatycznie. Ale my podobnie robimy, by unikać tarapatów. W świecie zwierząt ofiara jednak nie zdaje sobie z tego sprawy, że ryk lwa służy do zaganiania zdobyczy. Do zaganiania zdobyczy. Zlokalizowana ofiara jest zaganiana do miejsca, gdzie jest już przygotowana pułapka. Oczywiście tam czeka przyczajony drapieżnik, lwica, nie lew, bo pan lew głównie porykuje sobie i chodzi wokoło. I to jest taka pułapka do złudzenia przypominająca zasadzkę diabelską. Lwy to nie są głupie stworzenia i znają dobrze swoje ograniczenia. Znają też ograniczenia swoich ofiar. Polują w wyrafinowany sposób, wykorzystując słabości swojej ofiary. Wykorzystują ten instynkt przetrwania zwierząt, aby je dopaść. A więc bazują na tym, co mogłoby być atutem zwierzyny. A w rzeczywistości jest to słabością. Lwy więc są w stanie dobrać się do skóry nawet, wiecie, z większym zwierzętom, szybszym i zwinniejszym. I to jest koniec lekcji z przyrody, ale jest to pewien obraz rzucający światło na tego lwa, który chodzi wokoło jak lew ryczący. Piotr to wszystko wiedział, ponieważ lwy zamieszkiwały w starożytności tereny Izraela. Nie mam pojęcia, czy dzisiaj tak jest, ale wtedy tak było. Nawet jeden prorok w Biblii, Stary Testament, prorok z Judy, został przez takiego lwa rozszarpany. Więc teraz troszkę biblijnych faktów i przyjrzymy się temu. I tu chciałbym podkreślić tą jedną myśl, że tak jak lwy wykorzystują słabości swoich ofiar, bazując na tym, że każdą da się jakoś zastraszyć, jakoś wywabić, jakoś zagonić w pułapkę, tak samo robi diabeł z naszym życiem. Diabeł zna nasze słabości, zna naszą starą, grzeszną, egoistyczną, upadłą naturę. On sam jest upadłym, zbuntowanym aniołem, który chciał wywyższać się, zrównać się z Bogiem. Więc on to ma niejako w sobie. Więc czuje się w tym ekspertem. Diabeł zna pojęcie kłamstwa, bo jest ojcem kłamstwa i wszelkich półprawd. Zna uczucie zazdrości, zna uczucie gniewu, pożądliwości, pychy. Zna uczucie strachu. Czyż nie czytamy, że on drży przed Bogiem? Zobaczcie, że on zna wszystkie te główne ludzkie uczucia i zna naszą słabość w opanowywaniu tychże uczuć. Wie, jak działamy i mówimy pod wpływem różnych uczuć, emocji. Wie, jak się do nas dobrać. Zna każdy rodzaj grzechu, jaki człowiek mógłby popełnić. On jest inspiratorem, często taką pierwszą iskrą popychającą ludzi do wielu upadków. Zna nasze ograniczenia, nasze fobie, nasze bariery, nasze lęki. Zdaje sobie sprawę z ludzkich pragnień, zdążeń. Wie, że bez Boga one są ustawicznie złe. Diabeł wie, że niewiele trzeba, by nas oddzielić od Boga. No jedna iskra, cały las zapala. Wiele ofiar, tak jak ostatnio w Grecji. Diabeł zna Słowo Boże. Zaskoczeni? Zna Słowo Boże. On cytował Słowo Boże, przekręcając Boże intencje w czasie pokuszenia Pana Jezusa na pustyni. Każda ofiara ma jakieś słabości. Każdy człowiek ma jakieś słabości. Diabeł na tym się właśnie koncentruje, bo nie ma w nim miłości, nie ma w nim miłosierdzia, nie ma w nim litości, jest tylko drapieżna natura. I żeby było jasne, ta stara nasza natura jest też drapieżna. Wystarczy diabłu tylko krążyć wokół swojej ofiary, by odkryć słabość. Wkrótce to przyjdzie. Trochę cierpliwości, trochę pochodzenia wokół. Krąży wokoło ofiary, by ją rykiem wybawić, zlokalizować i zagonić do pułapki. Wkrótce coś przyjdzie, na co jakoś zareagujemy. I to jest to. Diabeł chce, by słabość triumfowała w naszym życiu. Człowiek Boży upadł, a drapieżca by się nasycił tym upadkiem. Tak chce diabeł. I wielu mężów Bożych upadło właśnie przez swoją słabość. Podkreślę słowo mężów Bożych. Kobiety również mogą z tego czerpać jakiś przykład oczywiście. Więc kilka przykładów. Przyszedł mi na myśl Gedeon. Został pokonany w sumie przez słup kultowy swojego ojca. Zanim podjął się służby, musiał ściąć ten słup Bala, ale w cieniu tego słupa wyrósł, całe jego dzieciństwo odbyło się gdzieś tam w cieniu tego ołtarza ojca i wiedział i widział, jak oddaje się bożkom cześć. Tak się nauczył, tak się wychował. Bóg, gdy go powołał, zanim kiedy mógł dotknąć się tego Bożego dzieła, kazał mu ten słup ściąć. No i tak zrobił. Musiał zerwać z tym bałwochwalstwem. Ale koniec życia Gedeona jest taki, że on powrócił do tego, co odrzucił, idąc za Bogiem. Powrócił. Słabość wzięła górę. Zbudował wielki posąg kultowy, o którym czytamy, że stał się pułapką dla Izraela. Wpadł w sidła. Tą zasadzkę. Słabość. Dawid, kolejny przykład. Był królem. I chociaż miał serce Boże, miał też słabości. Został pokonany przez to, że pożądał tego, czego pożądać nie miał. Miał słabość do pięknych i, dodajmy, uczciwie mówiąc, mądrych kobiet. Wkrótce słabość zatriumfowała. Zgrzeszył z Betrzebą, zamordował jej męża i upadek jego był wielki, konsekwencje były bardzo dotkliwe, chociaż czytamy, że Bóg dał się mu podnieść. Inny przykład, Abraham. To jest facet, który był pokonywany przez strach. Abraham bał się o swoją skórę, był skłonny naginać fakty, Boże polecenia, by tylko osiągnąć jakoś cel. Na przykład strach pchnął go do kłamstwa, a kłamstwo niemalże zaprowadziło jego żonę w objęcia innego mężczyzny. Inny przykład. Kiedy otrzymał obietnicę potomka, postanowił, patrząc na okoliczności życia, pomóc Bogu trochę spełnić tą obietnicę. I w ten sposób na świat przyszedł Ismael. Nie był synem obietnicy. Synem obietnicy był Izaak. I biedny Abraham, wskutek ulegania swojej słabości, niósł ciężar swego błędu przez resztę życia. W tym domu już nigdy nie było spokoju. Inny przykład. Uzjasz, król judzki, czynił to, co prawe w oczach Pana. Tak zaczyna się jego życiorys. To był geniusz ówczesnej epoki. Wynalazca, reformator, architekt, budowniczy kraju, strateg. No, jedna z najbardziej medialnych postaci w tamtym miejscu. Ale miał słabość. Jego słabością było to, co sam o sobie myślał. Nikt mu nie mógł przemówić do rozumu, nawet 80 kapłanów wraz z tym naczelnym kapłanem Azariaszem, czyli wszystkie autorytety kraju, niewiele wskórały, aby odwieść od króla od wejścia w kompetencje kapłańskie, w nie swoją rolę. Uzjasz upadł, bo nie dał sobie nic powiedzieć. Pycha przywiodła go do upadku, wszedł w rolę, która prawem Bożym dla króla była zakazana. I spowodowało to w jego życiu straszne skutki. Tych przykładów jest wiele. Negatywne przykłady z Biblii krócej. Kain został pokonany przez zazdrość. Judasz przez miłość do pieniędzy. Achan dlatego, że pragnął rzeczy nieczystych. Korach dlatego, że kwestionował ustanowionych przez Boga ludzi. Saul, bo gorliwością religijną zastępował posłuszeństwo słowu. Izabel, bo pragnęła władzy za wszelką cenę. Lista jest naprawdę dłuższa. Dlaczego ja o tym mówię? Nasze słabości. Wszyscy je posiadamy. Są przyczyną wielu problemów. Nie zawsze się do nich chcemy przyznać. Zakładamy różne maski, aby je ukryć, te słabości. Problem polega na tym, że maski czasem powodują, że sami nie potrafimy ich potem zidentyfikować. Że nie widzimy tych rzeczy sami w swoim życiu. Dlatego Dawid mówi, badaj mnie Boże, czy nie kroczę drogą zagłady, bo wiecie, doszedł już do pewnych wniosków w swoim życiu, że serce jest takie podstępne, któż je poznać może. Wszyscy posiadamy słabości. To przyczyna problemów, złych doświadczeń, zgrzytów, konfliktów, tragicznych upadków. Diabeł chodzi wokoło nas i te nasze słabości chce zlokalizować, zidentyfikować. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Oczywiście chodzi o słabości w bardzo szerokim pojęciu, bo posłuchajcie, grecki tekst używa słowa asteneia na określenie słabości i to jest brak siły, to może być słabość ciała, to może być cierpienie, jakieś doświadczenie, w którym jestem, to może być jakieś ogromne zmartwienie, które mnie trapi, to może być nieszczęście, mogę żyć w poczuciu bycia osobą nieszczęśliwą. Może to być słabość charakteru. Diabeł chodzi wokoło i szuka takich miejsc, szuka takiej słabości i wtedy zacznie zapędzać ofiarę do koziego roga. Zapędzać w pułapkę. Więc zadałem sobie pytanie, jakie jest rozwiązanie na to? Jak możemy ujść z życiem? Jak możemy zachować nasze życie chrześcijańskie, skoro mamy takiego większego wroga? Jak nie upaść, kiedy lew chodzi wokoło, wyszukuje te nasze słabości i coś znajdzie. Bo wiecie, kiedy zaczynasz szukać coś na kogoś, to zawsze znajdziesz. Nie ma takiej możliwości, żebyś czegoś nie znalazła. Jak nie dać się zapędzić w taką zasadzkę diabła? Jest taki pisarz, Aidan Wilson Tozer, bardzo go lubię, napisał książkę Niemożliwy chrześcijanin. I w niej napisał, że szatan nienawidzi wszystkiego, co kocha Bóg i co Bóg uczynił wolnym. I w związku z tym musimy zdać sobie sprawę z tego, że jako chrześcijanie jesteśmy przez diabła, on pisze, widziani jako zbiegli niewolnicy, którzy uciekli mu z galer. A więc diabeł jest w ciągłym pościgu za nami, aby nas pochwycić i jeśli tylko się da, ponownie chce nas uwięzić. Dlatego powinniśmy się najbardziej obawiać tych starych grzechów, rodzinnych grzechów, z tych miejsc, z których wyzwoliliśmy się. Czasem to jest towarzystwo, czasem nauk, czasem jakieś problemy, różny zestaw grzechów. Tutaj nie ma jakiejś recepty. Ale nie można mieć żadnych sentymentów do tego, co zostawiliśmy za sobą. I to jest duchowa walka. Ktoś mógłby powiedzieć, idąc tym tropem myślenia, że to jest właściwie duchowa ucieczka. Duchowa walka, której jest poddany każdy prawdziwy chrześcijanin. I to przynosi szereg niewygód, cierpień, negatywnych, różnych doświadczeń. I kontekstem dla listu apostoła Piotra właśnie są wszystkie cierpienia, jakie są udziałem chrześcijan w świecie z powodu ich niezłomnej wiary. Lecz Piotr napisał również o cierpieniach, które są wynikiem nieprawości, ludzkich błędów czy poddawania się słabościom ciała. Też takie są miejsca w tym liście. Niech nikt nie cierpi jako zabójca, złodziej, złoczyńca lub jako człowiek, który wtrąca się do cudzych sław, dla przykładu, do cudzych spraw, dla przykładu podaję. Ale kiedy kto cierpi według woli Bożej, mówi Piotr, niech powierzy wiernemu Stwórcy swoją duszę. Ja dzisiaj chciałbym podkreślić ten aspekt naszej słabości i tego działania diabła, który chce nas dopaść właśnie poprzez naszą słabość. Myślę, że diabłu nie zależy tak bardzo na tym, choć wielu chrześcijan zginęło i ginie dzisiaj, ale diabłu nie tak bardzo zależy na tym, żeby robić z nas męczenników, żeby dopaść nasze ciało. Bo kiedy odchodzi ktoś, kto jest męczennikiem, to jest bohaterem wiary. A to tylko dodaje więcej motywacji tym, którzy jeszcze pozostają. Diabeł raczej chce zniszczyć nasz autorytet jako Kościoła, chce zniszczyć nasze osobiste świadectwo, świadectwo rodzin, świadectwo personalne, takie jakie mamy w Chrystusie. Chce pogrążyć nas, zapędzić z powrotem do więzienia. Jak to czytaliśmy dzisiaj w psalmie, że Pan potrafi wyzwolić nas z więzienia. Takie są jego dążenia, diabła dążenia. Co zrobić? Apostoł Piotr radzi, przeciwstawcie mu się mocni w wierze. No ale jak słabi ludzie mogą mieć mocną wiarę? Otóż patrząc na ten tekst, widzę, że mocna wiara, a w każdym razie z pewnością mocniejsza wiara, może narodzić się w pokorze. Może być owocem naszego poddania się Bogu. Oczywiście Piotr wcześniej napisał, że różne doświadczenia życia również wspierają nas w tym, że wiara może być silniejsza. To są te próby wiary, gdzie wiara staje się jak w ogniu złoto wytopione. Ale Piotr pisze jednak o czymś jeszcze tutaj w szóstym wersecie. Mówi, ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. A wcześniej napisał, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. To jest piąty werset. I to jest ciekawe miejsce, ponieważ dosłownie tutaj czytamy, gdyby wziąć inne przekłady, czy nawet tekst grecki, czytamy tutaj o przepasaniu się chustą. To przyobleczcie się w szatę pokory, to przepaszcie się chustą. Taką, jaką przepasał się Jezus, kiedy począł umywać nogi swoim uczniom. A więc zobaczcie, że my nie mamy oczekiwać, że ktoś pierwszy coś nam zrobi. My mamy wyprzedzić innych, idąc za przykładem Pana. Oczywiście wiemy, że uczniowie Jezusa w tamtym czasie myśleli odwrotnie. On jest po to, żeby mi usługiwać. Ona jest po to, żeby mi usługiwać. Tak oni myśleli. A tu jest podtrzymana ta myśl Pana Jezusa. Kiedy myślimy o pokorze, to myślimy zawsze o czymś praktycznym. On się przepasał prześcieradłem tutaj chustą. Czytamy. Przeciwieństwem tego przepasania się pokorą jest pycha. Czyli taki brak chęci uniżenia swojego ja. To jest takie myślenie, jestem tu, aby mi służono. Jestem tu, aby moje oczekiwania zostały wypełnione. Nie będę tu, jeśli nie będą wypełnione. I to rzeczywiście jest poważna sprawa. Ja o tym mówiłem na poprzednim kazaniu. Jak ktoś chce, może tam spojrzeć. Kiedy mówiłem o pewnym konsumpcyjnym podejściu do życia, do duchowego nawet życia. Wtedy mamy problem w relacji z Bogiem. Każda roszczeniowa postawa jest objawem pewnych problemów w relacji z Bogiem. Pewnego nawet niezrozumienia tej relacji. A Bóg przecież zmienia nasze serca, tak? I tak widzę taki wniosek z tego, że my nie mamy doświadczać Nie jesteśmy powołani do tego, żeby doświadczać przeciwstawienia się nam Bogu z powodu naszego ja, naszej wyniosłości, ale my mamy mieć możliwość przeciwstawienia się diabłu z powodu naszych, pomimo naszych słabości. To jest ważne. Ale trzeba sobie też to raz na zawsze ustalić, kto tu jest słaby, a kto tu jest mocny. Bo wiecie, ludziom w Biblii to się wiele razy tak nie do końca było jasne, tak się mieszało. Ten błąd popełniał Izrael, choć Pan Bóg go ostrzegał. 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, czytamy 11-17 werset. Bacz, abyś nie zapomniał Boga swego. No i co o tym Bogu mam pamiętać? 17 werset. Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiąg twoim ojcom, jak to się dziś okazuje. Aha, to mam pamiętać o Bogu. Że to On jest mocny, a nie ja. Bóg jest mocny, a ja słaby. On jest niczym nieograniczony, a ja posiadam wiele ograniczeń. On może wiele, ja mogę niewiele. On jest doskonały, a ja wciąż grzeszny. Czy tak myślimy? Jesteśmy słabymi, kruchymi naczyniami. I tu paradoks. Które potrafią się pysznić? No to jest wielki paradoks, zauważa prorok, gdy glina chce się spierać z garncarzem. A jednak tacy jesteśmy. Powiecie, no ale kiedy myśmy się z Bogiem spierali? Wtedy, kiedy chcemy na swoim postawić, kiedy chcemy pouczyć garncarza, jak ma z nami postępować, kiedy chcemy mu zasugerować, kiedy chcemy w ten czy inny sposób wpłynąć na niego, aby tak było w moim życiu, jak ja właśnie chcę, żeby było w moim życiu. I to jest słabość. To chce wywęszyć diabeł. Wszyscy upadamy. I to czasem w sposób, którego nawet nie chcemy sami przed sobą przyznać. Możemy udawać, że się nie stało nic. Możemy bagatelizować swoje grzechy. Możemy nie przejmować się grzechami. Czasem należałoby się przejąć. Wiecie, Paweł, kiedy napisał o podwójnej naturze człowieka, o tej starej upadłej naturze i tej Bożej naturze, że w jednym człowieku w Chrystusie są obie, to kończy swój wywód słowami: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z ciała śmierci? Przejmuje się tym. Ogromnie się tym przejmuje. Co za nędza. Ale dodaje potem tekst wspaniały, który mówi o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus nie może wybawić z tego ciała śmierci. I jedynie tak naprawdę On to może zrobić. Znajdę to później. Jedną z największych zalet, jaką myślę sobie cenię, ale też uczę się tego, żeby było jasne, jest zdolność do przyznania się do błędu. I doszedłem do tego i tak to widzę, że jest to cecha ludzi dojrzałych, jest to cecha ludzi, którzy już coś przeszli, jakąś drogę pokory i coś zrozumieli z Panem i coś do nich dotarło. Kiedyś myślałem, że przyznawanie się do błędów, do porażek, do czegoś, co jednak było uchybieniem, to jest takie odbieranie sobie poczucia dobrej reputacji. Podczas gdy jest dokładnie odwrotnie. Dokładnie jest odwrotnie. Człowiek uczy się na błędach, człowiek jest niedoskonałym stworzeniem, człowiek potrzebuje się uczyć, a kiedy uczymy się, popełniamy błędy. Moją piętą Achillesa była matematyka, Denis miał dokładnie odwrotnie. Ileż zadań po prostu. Już tak potem doszedłem do takiej wprawy, że wynik mi wychodził dobrze. Ale jak na to spojrzał nauczyciel, popatrzył na mnie i mówi: coś ty tam na łopie napisał. Jakżeś ty do tego doszedł w ogóle, że ten wynik jest dobry? Się nie da tak dojść. A, bo wiecie, na końcu czytanki był wynik każdej tej matematyki. Więc najpierw napisałem wynik, a potem sobie robiłem to działanie, żeby wyszł wynik. No głupota, ale właśnie to tak czasem jest, wiecie. Trudno się nam przyznawać jest do błędów. Ja się tego uczę i cenię sobie każdego, kto się tego chce uczyć. Apostoł Paweł mówi: z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. 2 Koryntian 12:5. A dalej powiada, najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Ten sam rozdział, 9 werset. Nasze słabości potrzebują pokory, potrzebują poddania się Chrystusowi, bo to jest jedyna bezpieczna droga dla nas. A Jezus sam nas przysposabia, umacnia, utwierdza, ugruntowuje. Inaczej tak naprawdę nie możemy w słabościach doświadczać mocy Chrystusa. Słabości charakteru, niepoddane Chrystusowi, nie są neutralne, słuchajcie. One nie są neutralne dla nas, ale są tym, co chce właśnie znaleźć i wykorzystać diabeł, przechylić szale na swoją korzyść. Ale w tej relacji z Panem, bliskiej relacji, te nasze ludzkie słabości, zobaczcie, mogą stawać się Bożymi słabościami. No tak napisał Paweł, 1 Koryntian 1,25. A słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie, pisze. Ja nie jestem mocny, ja jestem słaby. I tak jest lepiej widzieć swoje życie. Ale nie o to chodzi, żeby się użalać nad sobą, o jaki ja jestem słaby, ale żeby widzieć tą słabość na tle Jezusa, żeby widzieć tą słabość w Nim, żeby tą słabość powierzać Mu. Co to jeszcze znaczy? Fajnie to obrazuje Stary Testament, Psalm 144, pierwsze dwa wersety. Dawid, on mówi tak. Błogosławiony Pan, skała moja, On zaprawia ręce moje do walki, palce moje do boju, łaska moja i twierdza moja, obrona moja i wybawca mój, tarcza moja i ucieczka moja, On poddaje mi narody. Gdy się ma zwycięstwo za zwycięstwem, sukces za sukcesem, kiedy śpiewają już o Tobie pieśni, że król Saul zabił swój 1000, a Dawid 10 000, gdy to wszystko wiesz, łatwo jest dojść do wniosku, że masz już tyle zdolności, tyle umiejętności i takie zaplecze, że ty sobie radę już sam dasz. Ale Dawid tak nie myślał. Mówi, Bóg zaprawia moje ręce do walki, palce moje do boju. Ale co to znaczy? To znaczy, że on jest świadomy swoich ograniczeń, swojej słabości, swojej niewystarczalności, swojej zależności od Boga. Polegał na tym, że Bóg go przygotuje do każdej rzeczy, która przyjdzie do jego życia. Bo co to znaczy słowo zaprawia? On zaprawia moje ręce, moje palce. Według słownika to słowo, słownik wyrazów bliskoznacznych, to słowo zaprawiać znaczy instruować, zaznajamiać, kształtować, sposobić do czegoś. Zaprawiać znaczy też szkolić, dokształcać, doskonalić, wpajać, wszczepiać, wdrażać, oswajać nas z czymś, bo nie zawsze jesteśmy oswojeni sytuacją. Przyzwyczajać do czegoś, bo wcale nie wszystko jest łatwe takie do zaakceptowania. On nas zaprawia. Hebrajskie słowo, lamat, użyte tutaj, oznacza douczanie, doszkalanie, dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji. Podnoszenie umiejętności. Pan Bóg nie zaprawia. Musi mnie podnieść do tego, co przyjdzie. A więc nie muszę się bać. Bo przyjdzie problem, musi przyjść kiedyś, a Bóg podnosi nas do poziomu tego doświadczenia, które przychodzi. Abyśmy mogli je znieść, abyśmy mogli je przejść, abyśmy mogli potem znowu uwielbić Boga. I to jest niezwykłe, co Bóg robi. I co czytamy w tym psalmie. I zobacz, Pan Jezus jest taki sam. Radzi sobie z naszymi słabościami. Gdy ufamy Jemu, szczególnie w tym, w czym jesteśmy słabi. Dawid miał wielu przeciwników wobec siebie i był słabszy. Kiedyś powiedział, synowie Serui, cóż pocznę, jeśli wy staniecie przeciwko mnie? I stanęli. I stanął jeden z nich, ten najbardziej waleczny. Ale to już była inna sytuacja. Pan Bóg podniósł Dawida do innego poziomu, doszkolił go. Ale on ciągle wyznaje, że Pan mocniejszy i Pan był z nim. Czego więc potrzebuję? Potrzebuję pokory. Potrzebuję uniżenia przed Panem. Myślcie o sobie stosownie do wiary, powiedział Paweł w liście bodajże do Rzymian. No, a wiara uczy nas posłuszeństwa najpierw, poddania Bogu. Do niskich się skłaniajcie, mówił apostoł Paweł. I po drugie, wracając do Piotra, on mówi... Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Troski, zmartwienia. jak to nazwałem bodajże podczas ostatniego kazania, wielokrotnie przetwarzane w naszej głowie te same myśli. A ich zawartość to obawy, problemy, fatalne scenariusze, negatywne wyobrażenia, powtarzane próby szukania tych samych rozwiązań, podróżowanie umysłem do przodu, by znaleźć wyjście z opresji, przewidywanie sposobu ucieczki od jakichś kłopotów, kamuflowanie grzechu za jakąś maską. Tego jest wiele. To wszystko może być przyczyną zmartwienia. Przysłowie mówi, strach ma wielkie oczy. Znacie je, prawda? Co to znaczy? To znaczy, że to, czego się boimy, często jest wyolbrzymiane przez nas samych i nie jest tak straszne, jak się nam wydaje. Dla mnie straszne w tym tygodniu były drogi. Pierwszy raz, kiedy wjechałem na taką drogę, gdzie dwa auta się nie miną, kąt padania tej drogi i przepaści bez barierek, pomyślałem, no koniec po prostu. Wysiąść i płakać. Po tygodniu jakoś tam śmigałem i tak właśnie wczoraj doszedłem do wniosku, że przecież człowiek tak się przyzwyczaja, tak oswaja z różnymi miejscami. Na początku panika, a potem jakoś to idzie. No, czasu. Ja potrzebuję więcej czasu. Najwidoczniej do pewnych spraw, może wy też. Nie wszystkie tak wam idą od razu, pstryk, a niektóre tak idą właśnie. Każdy jest inny. Ale zobaczcie, strach ma wielkie oczy. Ale jak widzieć rzeczywistość taką, jaką ona naprawdę jest? Żeby jej tak nie napompować. No, apostoł Piotr mówi, zacznij od tego. Zrzuć na Pana swoje troski. Zrzuć to na Pana. I wiecie sami, że zmartwienia nas dręczą. Natrętnie powracają. Czasem nie pozwolą komuś spać. Gniotą. Przewracasz się z boku na bok. Wpływają na twój nastrój, na twoją relację, na przykład w domu, na twoje samopoczucie ogólnie. Masz jakąś chandrę, tak to nazwiemy. Powodują taką duchową apatię w twoim życiu. A w skrajnych sytuacjach nawet są w stanie doprowadzić człowieka do jakiejś długotrwałej depresji. I nic poprzez trzymanie trosk nie rozwiązujemy. Tylko pompujemy ten balon w sobie taki. Ten balon problemów. Takie większe się to wydaje niż w rzeczywistości, nie? Czasem potem przyjdzie żona, ja tak może mam, i powie coś, co jest taką szpilką do tego balonu. I nagle po prostu, świat taki prosty się zrobił, nie? Może też tak macie, bo właśnie coś czasem urasta niepotrzebnie w naszych wyobrażeniach. A my chcemy to trzymać, bo wydaje nam się, że to jest nasze, że to jest tak bezpieczne, że teraz to tak obmacam, okrążę wszystko, wiem o tym już z każdej strony. To jest takie moje, nie oddam tego. Ale nie widzę rzeczywistości prawdziwie, taka ona, jaka jest. A Bóg zachęca mnie, porzuć te swoje troski, bo to nie jest tak, jak ty myślisz. Dosłownie czytamy, zrzućcie je, tak jak zbędny balast, który ciąży, tak jak wór kamieni, który bez sensu nosisz, bo po co ci wór kamieni? Zrzuć to jak przemoczony na wskroś płaszcz. Słowo greckie w tym miejscu dosłownie brzmi przerzućcie. I to samo słowo jest użyte, kiedy Pan Jezus powiedział, że na tego osiołka, którego tam mieli znaleźć, Pan Jezus potem wjechał na nim do Jerozolimy, tą oślicę, żeby narzucić na nią płaszcz. To właśnie tak, zdejmij to i narzuć. Na Pana Jezusa, na Boga. Bóg chce to nosić za ciebie. Potrzebujemy więc Boga, aby Jego mocna ręka mogła poradzić sobie z tym, co dzieje się z nami i co dzieje się też w nas. Potrzebujemy Boga, aby te słabości były pod Bożą ochroną i żeby ich nie wykorzystał diabeł, żeby nie dopadł nas właśnie z powodu tych naszych słabości. Piękny tekst Hebrajczyków, 4 rozdział, 15-16 werset. Przeczytam to według przekładu ewangelicznego Instytutu Biblii. Czytamy tam, nie mamy arcykapłana, który nie mógłby współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my z wyjątkiem grzechu. Zbliżajcie się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą nam moc w stosownej porze. Zobaczcie, potrzebujemy łaski dla uzyskania pomocy w stosownej porze. Czyli wtedy, kiedy ta nasza słabość może się okazać zgubna dla mnie. Jezus zna te słabości, doświadczył wszystkich. braki, głód, odrzucenie, strach, obawy, ból, poczucie niesprawiedliwości, wszystko z wyjątkiem grzechu. Myśleli, że krzyżują Słabeusza, który nie dał im rady, podczas gdy Jezus słabości ludzkiej natury powierzył Ojcu. I to była już Boża słabość, mocniejsza niż ludzie, tak jak czytaliśmy u apostoła Pawła. Jezus miał moc dać swoje życie, miał też moc to życie odebrać, odzyskać. Więc Stary Testament mówi, że On nasze słabości wziął na siebie. Izajasz dosłownie mówi, nasze niemoce, to są te słabości, ograniczenia, te wszystkie rzeczy. Wziął na swój krzyż, zmartwychwstał, zwyciężył słabość. A największą z nich jest śmierć. Nasze słabości charakteru, nasze wszelkie zmartwienia, troski, obawy potrzebują łaski w stosownej porze. I to jest łaska wybawienia nas od sideł, pułapek, zasadzek diabelskich. Albo jak kto woli, od tych sytuacji, w których mogę upaść. Nie musisz upadać, ale potrzebujesz zawczasu zbliżyć się do tronu łaski. Ufnie, z odwagą. Nie krępuj się. Nie kryguj, nie zastanawiaj, nie kombinuj, nie kalkuluj. Zbliż się do Boga. Powiedz o tym szczerze Bogu, co cię trapi. Nie skrywaj się za żadnym parawanem. Nie uzasadniaj, nie usprawiedliwiaj. Bądź szczery, bądź szczera. Taką bym radę tu każdemu i sobie udzielił. Łaska to niezasłużone dobro ocalenia na stosownej porze. I Biblia mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia. Biblia nigdy tej sprawy nie odkłada na jutro. A Bóg wszelkiej łaski, czytam dalej u apostoła Piotra, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, sam was do niej co? Przysposobi. Więc przygotuje, douczy, doszkoli, ukształtuje, wydoskonali. I co dalej? Czytamy, utwierdzi. Bo potrzebujemy przestać się żalić nad sobą i rozczulać. O, jacy my to biedni, jacy my to poszkodowani. Nikt nas nie rozumie. Zobaczcie, utwierdzenie jest jak utwardzanie. Bóg chce pomóc nam dojrzewać. Abyśmy nie byli już chwiejni, żebyśmy nie byli miotani lada wiatrem nauki, ale dodam emocji, jakichś doświadczeń, czy właśnie porykiwania diabelskiego gdzieś tam. Bóg chce nas utwardzić, abyśmy nie poddawali się tak swoim uczuciom. Nie tylko takim, pod wpływem których się rozczulamy nad sobą, ale również takim uczuciom, pod wpływem których stajemy się tacy hardzi, nieprzejednani, bez miłosierdzia. Bóg sam nas, czytamy dalej, było utwierdzi, teraz jest umocni. Bóg w swojej łasce umacnia wiarę, abyśmy stawili czoła temu porykującemu diabłu, a nie dawali się zaganiać z powodu obaw czy innych słabości w takie pułapki jego diabelskie sztuczki. Wiara jest nazwana w teologii Pawła tarczą. Tarcza wiary może uchronić przed ognistymi pociskami złego. To są bolesne strzały. Czasem kryją się za jadem ludzkich słów, oskarżeń, pomówień, ale mogą być różne. To są te duchowe ataki. Wiara jest jak tarcza, gasi te ataki. I dalej czytam, Bóg sam, co zrobi? Na trwałym postawi gruncie. Ten stabilny grunt to nasza pewność zbawienia. To ugruntowanie się w tym, co jest esencją wiary, podstawą wiary. A jest to dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tą wiarę w zbawienie chce właśnie diabeł poderwać, osłabić w nas. I wiecie, jak to robi? On to przenosi, ciężar zbawienia na nas. Robi to w ten sposób, że myślimy, że zbawienie jest częścią naszych dobrych lub złych uczynków, które te dobre muszą przeważyć złe. Ale co jeśli nie? A przecież czasem się zdarza, że nie, bo mamy te słabości w nas, a one nagle zaczynają dawać znać o sobie. Co jeśli upadam? No to przyjdzie diabeł, oczywiście wyświetli ci się to w twoich własnych myślach, No zobacz, jaki jesteś. Zobacz, jaka jesteś. Ty, chrześcijanin, ha, 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 śmiechu warte. Mieliście tak kiedyś? No, to wcale nie jest taka rzadkość mieć coś takiego. Musisz być pewny tego, w co wierzysz, że zbawienie to zasługa dzieła Pana Jezusa, że nic to nie ma wspólnego z tobą, z tym twoim dobrem ani złem. Wszystkie twoje słabości będą atakowane. I może nawet będziesz czuł, czuła się niczym. I chcę tu podkreślić, najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało. Też to Piotr napisał. Tak, będziesz się czuł, czuła niczym. I nie dziw się, że cię coś takiego spotyka. Ale właśnie sednem wiary jest to, że ona jest, jej podstawą, jest fundamentem, jest zbawienie w Jezusie Chrystusie, a nie w nas. Że wiesz, że przyjąłeś za darmo z łaski zbawienie, niezależnie od zasług, niezależnie od tego, kim jesteś, niezależnie od tego, jaką dzisiaj moralność zaprezentowałeś w swoim domu. Może śmiechu wartą. Ale pytanie jest takie, jeśli należysz do Niego, to upadnij na kolana i powiedz, że żałujesz tego. Jak trzeba kogoś przeprosić, to przeproś. Może w domu trzeba czasem kogoś przeprosić. A więc co myślisz o swoim zbawieniu, gdy zawodzisz, gdy upadasz, gdy słabości cię dobiją, gdy troski przygniotą, kiedy nie masz w sobie garści pozytywnych emocji? No właśnie, potrzebujemy stabilnego gruntu. A w sobie go nie znajdziemy. Więc nie ma co grzebać w sobie, szukając powodu, dla którego Bóg nie mógłby jeszcze jeden dzień dłużej znosić. Bo tam nic nie ma do zaoferowania Bogu. Ale Bóg jest, jak mówił Dawid, moją skałą, moją opoką, moją tarczą, moim ratunkiem, moim zbawieniem. To jest mój stabilny grunt. On i Jego dzieło. Nie ma innej skały. Kończąc już. Paweł wzywa nas, Piotr, przepraszam, bądźmy trzeźwi, czuwajmy. Bądźmy trzeźwi, czuwajcie. Nie daj się zaskoczyć diabłu. Czasy są takie, że ludzie będą wpadać w te różne pułapki diabelskie, będą zapominać, że diabeł puścił się w pościg za niewolnikami, którzy mu zbiegli. Chodzi wokoło, porykuje, znieca różne obawy, identyfikuje słabości, lokalizuje ofiarę i zapędza ją tam, gdzie właśnie będzie ten upadek. Poddaj to Bogu. Jeszcze jeden tekst, który brzmi bardzo bliźniaczo, podobnie w każdym razie. Chcę to z listu Jakuba przeczytać, to są zaledwie dwa wersety. List Jakuba, 4 rozdział, 3 wersety, przepraszam. Albo czy sądzicie, że na 4 rozdział, 5 werset, czy sądzicie, że na próżno pismo mówi zazdrośnie, chce on mieć dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Trochę podobny tekst jak u apostoła Piotra. Jakub wcześniej napisał o przyjaźni ze światem, nazwał to wiarołomstwem. Nie można się przyjaźnić ze światem, jednocześnie być przyjacielem Boga. Gdy przekraczamy pewne niebezpieczne dla nas granice, wystawiamy się na te ataki diabła bardziej niż kiedykolwiek. I diabeł z powodu rozdwojonej duszy, duszy, która nie może zdecydować, czy chce przeżyć życie w świecie, czy przeżyć życie z Bogiem, to taka sytuacja jest świetnym polem. To jest takie idealne pole do łowów dla diabła. Ma łatwiejszy przystęp. Miłość do świata to jak otworzyć wielką bramę wilkom do stada owiec. Pokora, poddanie, przeciwstawienie się wierze, diabłu. Diabeł nie może dać nam rady. Musi się wycofać. Musi zakończyć swoje łowy. Zbliż się do Boga, on zbliży się do ciebie, diabeł ucieknie. Diabeł ucieka, gdy nasza społeczność z Bogiem staje się na nowo bliska. To jest najlepszy impregnat. Wiecie, impregnuje się, żeby nie zgniło coś. No właśnie, i zabezpiecza się, tak jak ławkę przed deszczem w parku. To jest najlepsze zabezpieczenie. Zbliż się do Boga, a On zbliży się do ciebie. Zawsze tak było. Stary Testament, Bóg w Starym Testamencie też zachęcał Izraela do powrotu do społeczności. Tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz i ja zwrócę do ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem. Jeremiasz 15, rozdział 19, werset. Bóg zawsze reaguje na twój powrót. Zawsze odpowiada zbliżeniem, gdy my chcemy się zbliżyć do Niego. Gdy Go szukamy, oddaje się znaleźć. Nie jest daleko. Tak też czytamy w Nowym Testamencie. I to jest to, w sumie o czym mówiłem, kiedy mówiłem o tronie łaski, żeby się zbliżyć do Boga. Zbliż się i powierz Bogu swoje życie. Może niekoniecznie tylko słabości, ale może potrzebujesz całe życie oddać Bogu, bo tego jeszcze nie zrobiłeś. To zrób to. Tu nie ma jakiejś filozofii. Po prostu przyjdź do Boga i powierz Mu swoje życie. Czasem potrzebujemy też oczyszczenia i to jest w tym tekście. Obmycia, bo te nasze słabości już sprawiły, że się utytłaliśmy trochę. Po prostu w jakimś błocie. Wleźliśmy gdzieś, gdzie nie powinniśmy. Potrzebujemy skończyć z jakimś rozdwojeniem w sercu. A więc powiedziałbym tak, zamknij te wrota, aby diabeł nie miał do ciebie przystępu, bo Biblia składa ci obietnicę, że ten, kto nie trwa w grzechu, to jest apostoł Jan, pierwszy list, i ten, kto się z Boga narodził, tego zły tknąć nie może. Nie może. A więc pomyśl na koniec o tym wszystkim, co dzisiaj usłyszałeś. Usłyszałaś. Co możesz zrobić wobec takiego przeciwnika, który goni cię, próbuje cię dopaść, chodzi wokoło już, poznaje twoje słabości, jak lew ryczący, zapędza cię do miejsca upadku, aby cię pochłonąć. Wie, jak cię dopaść, jak cię zniszczyć. On chce, aby te twoje słabości cię na nowo uwięziły, zniewoliły, zabiły, zniszczyły relacje z Bogiem, bo tu o tą jedność z Bogiem w sumie chodzi. Bo jak udrożnisz ten przepływ Boga, tych Bożych potencjałów w swoje życie, to jest jak położyć rękę na twoim życiu. Tego się nie da dotknąć. Najlepsze, co mogę, co możesz zrobić, to przyjść w pokorze do Boga przez Jezusa Chrystusa, uniżyć się przed Nim, poddać Mu się, zrzucić na Niego w końcu te swoje stare bagaże, a czasem nosimy już takie stare walizki, jak mój dziadek z takimi nalepkami sprzed wojny. Nosimy takie stare walizki niepotrzebnie, jakbyśmy coś mogli wskórać sami. Warto to wszystko zrzucić, oczyścić swoje serce, na nowo odnowić społeczność z Bogiem i doznać po prostu odświeżenia. I On sam cię przysposobi, sam cię utwierdzi, sam cię umocni, sam cię ugruntuje, bo nie nasza, ale tak kończy Piotr, nie nasza, ale Jego jest moc i nie tylko wtedy, kiedy to napisali, ale na wieki wieków. Amen. No i amen. Na to wszystko mam nadzieję, że powiecie. Więc taka była droga do tego, jak Pan Bóg dał mi zrozumieć te rzeczy i dzięki Bogu mogłem się nimi podzielić. Zaśpiewajmy wspólnie pieśń, a po niej przejdziemy.